Gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Zawistowski, Polonia Instytut założony przez pana?
No nie tylko, przez szereg osób. Właściwie założony został przez osoby, które kiedyś uczestniczyły w pracach Rady Narodowej na Uchodźstwie, bądź też w Północnoamerykańskim Studium Spraw Polskich.
I czym zajmuje się Instytut?
Doszliśmy do wniosku, że po zaprzestaniu działalności przez wyżej wymienione instytucje polonijne, które nadawały jednak pewien ton intelektualny działaniom Polonii, no powstała jakaś pustka i trzeba było tę pustkę wypełnić. Potrzebne były szerokim rzeszom polonijnym opracowania, wskazówki również dla działaczy, zarówno Kongresu Polonii Amerykańskiej, jak i nawet dla polityków polskiego pochodzenia, którzy uczestniczą w życiu amerykańskim. Oni oczekiwali, że coś będzie się pojawiało, co będzie wyjaśniało to, co się dzieje w Polsce, w języku angielskim głównie.
No, czyli skupia głowy i umysły polskie.
No tak, staramy się. Jest szereg osób, które z nami współpracują. Mamy profesorów, którzy z nami współpracują. Są doktorzy różnych nauk. Generalnie osoby, które zajmują się sprawami bądź polskimi, bądź polonijnymi.
A kim pan?
Jeden z naszych profesorów na przykład nie ma nic wspólnego z polskością, a jednak interesuje się sprawami polskimi, jest profesorem na Stanfordzie i ma olbrzymi wkład w pracy nasze.
A kim pan jest?
Ja jestem inżynierem, emerytem, który swego czasu był przewodniczącym Rady Nadzorczej publicznej firmy i od wielu lat zajmuję się zagadnieniami zbrojeń, uzbrojenia oraz polityki rozbrojeniowej. Gdzieś mniej więcej od jakieś 40 lat.
I coś z przemysłem zbrojeniowym amerykańskim pan miał wspólnego?
Tak jest. Pracowałem właściwie tylko w przemyśle zbrojeniowym, chociaż też pracowałem nad projektami, powiedziałbym, natury cywilnej raczej niż zbrojeniowej. Między innymi na przykład byłem jednym z budowniczych stacji kosmicznej, która wisi nad biegunem. I kierowałem zespołem, który robi obliczenia wytrzymałościowe dla urządzeń, które na tej stacji się znajdują, ale oprócz tego projektowałem urządzenia nawigacyjne, projektowałem i naprowadzające, ale również wypracowałem firmę, która zresztą została zaoferowana w publicznej ofercie i była listowana na Nasdaqu. I ta firma zajmowała się budową centrów zarządzania i centrów dowodzenia. Zarówno dla celów cywilnych w postaci na przykład Centrum Zarządzania Kryzysowego lub też do celów wojskowych, tak, Centra Dowodzenia. I tak na przykład budowaliśmy takie centrum dla Ministerstwa Obrony Kanady, no i dla różnych innych państw, dla Poczty Kanadyjskiej, dla poczt europejskich, kilku poczt europejskich również.
Czyli to można powiedzieć, że jest coś, na czym pan się zna.
No przynajmniej tak mi się wydaje, ale każdy podlega krytyce, ja również.
I jak to coś można nazwać?
No ja bym powiedział, że główna moja dziedzina to jest, to się po angielsku nazywa National Security Policy, to znaczy polityka bezpieczeństwa krajowego lub narodowego, jak kto woli.
I teraz, ponieważ ma pan więcej czasu, bo powiedział pan, że jest pan emerytem, to też interesuje się pan polityką bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.
Naturalnie. To jest, kiedy w naszym instytucie, kiedy tworzyliśmy ten instytut i zastanawialiśmy się nad różnymi działami, które by funkcjonowały, jednym z nich jest właśnie dział, który się zajmuje polityką bezpieczeństwa, zarówno z punktu widzenia Polski, jak i Stanów Zjednoczonych. I uważamy zresztą, że jest bardzo duża zbieżność interesu. Nie jesteśmy osamotnieni w tej opinii, bo na przykład Heritage Foundation i Cato Institution od wielu lat sugeruje, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych powinna się opierać na trzech filarach w zakresie bezpieczeństwa europejskiego. I to jest Wielka Brytania, Polska i Izrael.
Ostatnio dużo mówiliśmy i dużo komentarzy było na temat zakupu systemu patriot przez Polskę, czy deklaracji, czy już właściwie podpisanej umowy. Jak pan ocenia ten zakup? Co kupiliśmy?
No, ja bym powiedział tak, że na pewno rakiety Patriot to w tej chwili jest szczyt techniki i one są naprawdę znakomite. To jest prawdziwa przeciwwaga, dlatego jeżeli oczywiście odpowiednia ilość tych rakiet będzie w Polsce, wyrzutni i tak dalej, przeciwwaga dla tego, co zagraża Polsce. No, umówmy się szczerze, że Polsce zagraża Rosja i jest to zagrożenie, które cały czas ma miejsce. Więc same rakiety są naprawdę znakomite i ta konfiguracja, która została zaakceptowana jeszcze chyba przez ministra Macierewicza i ministra Kownackiego, została potwierdzona przez ministra Błaszczaka. Jest to dobra konfiguracja. I te rakiety, one muszą być dowodzone. I tutaj wchodzi w rachubę zarówno materiał ludzki, jak i sprzęt wysoko zaawansowanych technologii elektronicznych, które pozwalają na właściwe zarządzanie tymi rakietami. I tutaj ważną sprawę odgrywa cała konfiguracja, jak my postrzegamy ten cały układ. Rozumiem, że te rakiety mają być na wyposażeniu Wisła, to znaczy się systemu obrony całości kraju. No i Integrated Battle Command System, czyli IBCS, jak to się mówi w Stanach, czy IBCS po polsku, jest to system, a raczej to jest metodologia zarządzaniem polem walki. To znaczy się, jest bitwa i ten system monitoruje, co się dzieje w czasie tej bitwy, prawda, i ma do tego celu odpowiednie urządzenia, takie jak radary, prawda, jak innego rodzaju jeszcze informacje i jest w stanie tę bitwę prowadzić korzystnie. Znaczy się, załóżmy, że
Leci rakieta.
Na przykład, tak.
Leci rakieta.
Tak, załóżmy, że Rosjanie otworzyli silos gdzieś na północ od Charkowa, tam gdzie posiadają te wyrzutnie na przykład i taka rakieta jest odpalona i leci sobie wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej. Prawda? Wtedy oczywiście Ukraińcy tego prawdopodobnie nie zauważą. Białorusini nie będą chcieli nam dać znać o tym. No, a my zobaczymy ją jako na pewno gdzieś pod Drohiczynem. Jeżeli załóżmy, że wyrzutnia Patriot jest umieszczona w okolicach, powiedzmy, Dęblina, no to w ciągu tych kilkunastu sekund ta wyrzutnia odpali rakietę i...
Ale czy to jest automatyczne? To jest tak, że system radarowy przechwytuje i wie, że leci rakieta i wtedy automat uruchamia wyrzutnię, czy jest po drodze człowiek,
który... Jest człowiek.
Który musi nacisnąć.
Musi nacisnąć.
Czyli musi być reakcja.
Tak,
czyli generalnie,
musi być reakcja. Nie można zrobić tego jako pełen automat. Natomiast system wykryje błyskawicznie, w ciągu dosłownie ułamka sekundy wykryje, że jest intruz i zawiadomi tego człowieka. I teraz od reakcji tego człowieka zależy, jak szybko on podejmie decyzję do odpalenia, jaką autonomię będzie posiadał oczywiście do możliwości odpalenia takiej rakiety. Bo jeżeli
Będzie musiał zadzwonić do dowódcy, ten do ministra, ten do prezydenta i jeszcze potem kolejna instancja
zbierze
będzie.
Zbierze się Sejm, prawda, i tak dalej, to wtedy może być trudność ze zniszczeniem takiego intruza. Ale ja myślę, że ten system pozwoli na bezbłędne rozpracowanie, co jest intruzem, prawda? Czy jest to samolot, czy jest to niespodziewany na przykład jakiś szybowiec, czy coś, prawda? Różne mogą być możliwości. I to mi się wydaje, że ten system ICBS będzie w stanie rozpracować. Mówię, wydaje mi się, dlatego że trzeba pamiętać, że ten system jeszcze nie został zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych.
Czyli on jest dopiero na etapie eksperymentów.
To znaczy się trochę więcej może, bo w 2016 roku były bardzo poważne testy, w wyniku których Departament Obrony Stanów Zjednoczonych dał 4 lata producentowi Northrop Grumman na usunięcie usterek i usterek, może to jest za małe słowo, ale w każdym razie błędów i
wad.
Tak, wad i doprowadzenie do oczekiwanych rezultatów.
A jakie to były wady?
No niestety nie mogę na ten temat mówić, ale były na tyle poważne, że rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się na przesunięcie terminu oddania tego systemu do roku 2020. I do tego czasu wydaje mi się, że to powinno być usunięte. Tym niemniej jest to system jeszcze nie zweryfikowany pozytywnie.
I to jest jedyny system, ten IBCS, to jest jedyny system, czy to jest
ten
optymalny system dla Polski?
Nie, no to jest, trzeba pamiętać, że to jest... Właśnie tutaj ja widzę pewien problem, mianowicie ten system, to jest świetne urządzenie będzie, jestem o tym przekonany naprawdę głęboko, jednak jest to rozwiązanie operacyjne. W wojsku i w działaniach obronnych mamy do czynienia z działaniami operacyjnymi, taktycznymi i strategicznymi. I ten system w żaden sposób nie zastępuje rozwiązania strategicznego, które było zdefiniowane jako Wisła. I on wchodzić może do programu Wisła, jednak nie jest programem Wisła, według mnie.
Dlaczego?
No dlatego, że on nie posiada wglądu, na przykład ten system nie wykryje, że Rosjanie otworzyli silosy na przykład. Poza tym on nie posiada możliwości wprowadzenia danych uzyskanych ze źródeł wywiadowczych lub wczesnego wykrywania w rodzaju, prawda, satelita czy te samoloty AWACS, prawda. Więc poza tym nie pozwala też na wprowadzenie pewnych rutyn wyćwiczonych przez wojskowych właśnie w celach obronnych.
Tylko problem w tym, że Polska nie ma swojego satelity, nie ma samolotów AWACS, które są samolotami obserwującymi, no to musimy być zdani na sojuszników w tym wypadku.
No tak, ale tym niemniej znaczy, Amerykanie posiadają system, który się nazywa Integrated Test Bed, to ITB albo ITB. I popularnie on jest znany jako NORAD. Każdy wie, co to jest NORAD i każdy pewnie słyszał, lub wiele osób słyszało o czymś, co się nazywa Cheyenne Mountain. To jest góra, w której wykute zostało centrum dowodzenia. Takich centrów dowodzenia Stany Zjednoczone posiadają, mówi się, że posiadają prawdopodobnie 7 czy 9 takich centrów, które są w stanie podjąć w każdej chwili w celu obrony całego kraju decyzje strategiczne właśnie, w ogóle w skali całego świata nawet, prawda, doskonale monitorują sytuację, co się dzieje w różnych innych częściach świata, niekoniecznie w samych Stanach Zjednoczonych. Prawda?
A był pan w jednym z takich centrów, czy nie?
Byłem, tak. Jest takie centrum, jest w Huntsville, jest takie centrum w Virginii. Prawdopodobnie jest to również Camp David. Prawdopodobnie, tak się mówi po prostu. No więc takie centrum to jest naprawdę strategiczne rozwiązanie i tym zarządza w Stanach Zjednoczonych coś, takie ciało, które się nazywa Anti-Missile Defense Agency, AMD, agencja, która posiada możliwości właśnie nadzorowania obrony Stanów Zjednoczonych przed jakimikolwiek intruzami. Trzeba pamiętać, że kiedy Korea Północna wystrzeliła pocisk w kierunku bazy amerykańskiej na Pacyfiku, to amerykańskie służby to wykryły i F-16 wystartowały w celu zniszczenia tego pocisku i Koreańczycy jednak sami go zniszczyli i zatopili go w Pacyfiku, prawda? Także takie centrum, gdyby Polska posiadała takie możliwości, tego Integrated Test Bed, no to wówczas monitorowanie i do tego posiadała środki w rodzaju satelita lub może bezzałogowy szybowiec, który by wznosił się gdzieś nad granicą niemiecką, a potem lotem szybowcowym leciał nad granicą Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Czy to są możliwe różnego rodzaju rozwiązania.
Musiałby cały czas latać.
No musiałby, cały czas tak, być tak,
w powietrzu, czyli łatwiej z satelity. A pan uczestniczy, bo jest coś zaawansowana, gry wojenne takie są, nie wiem, są uczestnicy, strategzy, którzy w tych grach wojennych uczestniczą. I teraz patrząc na taką grę wojenną, no to my system Patriot będziemy mieli w 2022 roku, tak? To ma być zamknięty projekt i wtedy funkcjonalny. Czy jest w ogóle jakiś sposób sprawdzenia, czy w tych pudełkach są rakiety i czy te rakiety mogą wystartować, czy nie ma takiego sposobu?
Oczywiście, tak. Każda rakieta, jak jest produkowana, jest próbowana na hamowni, silniki, wszystko jest weryfikowane, sprawdzane polscy kupcy, nazwijmy to sobie, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, powinno takie rzeczy oczywiście weryfikować, uczestniczyć, prosić o uczestnictwo w takich testach. Polscy inżynierowie powinni udać się do producenta i obserwować, jak te rzeczy są wykonywane. Nie mówiąc oczywiście o tym, że pewne części systemu będą prawdopodobnie produkowane w Polsce. Ważne jest w tym wszystkim również, żeby jeżeli Polska ma rzeczywiście zarządzać tym wszystkim, prawda, suwerennie, samodzielnie i tak dalej, no to nie tylko musi posiadać taki system dowodzenia odpowiedni nad całością kraju, a nie nad wycinkiem, nad polem bitwy, którym jest IBCS, prawda, musi również posiadać tak zwane kody źródłowe.
A to jest zagwarantowane w kontrakcie? Tego nie wiemy.
Nie wiemy.
Ale gdyby pan był przeciwnikiem Polski, to nie czekałby pan na moment, kiedy Polska się uzbroi w patrioty, w system odpowiedni? Czy by pan powiedział, mam czas do 2022 roku, to do tego czasu właściwie się opłaca wystrzelić te wszystkie rakiety, które mam i które chcę wystrzelić, żeby nikt mi nie przeszkadzał w tym?
No tak, to jest dobre pytanie i w naszym gronie tym powiedzmy polonijnym, tych osób, które zajmują się zagadnieniami strategii obronnej i tak dalej, i national security policy, zastanawialiśmy się nad tym już od dawna. I powiem szczerze, że znając stan uzbrojenia Polski w roku 2014, myśmy doszli do wniosku, że trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom ówczesnego prezydenta Obamy. No i stworzyliśmy podstawy prawne ku temu, żeby Amerykanie byli w stanie skierować do Polski wojsko swoje, wówczas pod pretekstem wspólnych ćwiczeń. Trzeba pamiętać, że Polska nigdy nie wystąpiła o to, żeby amerykańskie wojska znalazły się na terenie Polski aż do ostatniej zmiany politycznej, która miała miejsce w 2015 roku. Wówczas Kongres Polonii Amerykańskiej spełnił oczekiwanie, które prezydent Obama przyjął jako bardzo pozytywne, a mianowicie wystąpiliśmy do niego z żądaniem nawiązania dobrych bilateralnych układów o bezpieczeństwie z Polską i nawet stworzenia baz w Polsce w październiku 2014 roku. I potem żołnierze, prezydent Obama to potraktował jako udany i ważny element polityczny i skierował wówczas pierwsze jednostki na ćwiczenia do Polski.
Czy z pana wiedzy korzysta na przykład Polska Grupa Zbrojeniowa, negocjując kontrakt? Wie, że jest pan Krzysztof Zawistowski w Kalifornii, że się zna, w związku z powyższym powołuje go jako eksperta do rozmów z Amerykanami, czy nie?
Nie korzystano z moich, że tak powiem, z mojej wiedzy, jakkolwiek muszę przyznać, że miałem okazję prezentować Ministerstwo Obrony Narodowej możliwości, jakie istnieją w Stanach Zjednoczonych. Sugerowałem to jeszcze panu ministrowi Macierewiczowi, panu ministrowi Kownackiemu, panu ministrowi Szatkowskiemu, wskazując na istnienie właśnie tego systemu ITB, nad którym warto się zastanowić. Wydaje mi się, że oni z tego nie skorzystali, z tego względu, że po prostu nie mieli ludzi. bo to taka agencja, gdyby w Polsce powstała, obrony antyrakietowej, ona by wymagała prawdopodobnie około 1200-1300
wykształconych,
dobrze wykształconych i specjalnie dobranych ludzi, bo trzeba pamiętać, tak jak pilotów dobiera się, do pilotów myśliwców dobiera się bardzo precyzyjnie i szybkość reakcji, możliwość orientacji, zauważanie szczegółów, które dla normalnego człowieka są mało istotne, a dla niego są bardzo istotne. Tak operator, który ma przed sobą przycisk do odpalania rakiety, on również musi reprezentować tego samego rodzaju zdolności psychiczne, intelektualne i tak dalej. Może być słabszy fizycznie od pilota, ale tym niemniej musi posiadać tego rodzaju, chociaż z drugiej strony ich praca jest bardzo wyczerpująca. Naprawdę. Ja to widziałem. Opublikowaliśmy nawet taki artykuł wspólnie z szefem, zastępcą głównego szefa tej agencji amerykańskiej do spraw operacyjnych, właśnie z panem Albertem Hamphillem, który był w randze trzygwiazdkowego generała amerykańskiego, artykuł na temat właśnie, jak bronić polskiego nieba.
Do tej rozmowy o bezpieczeństwie będziemy na pewno wracali w porankach wnet i może uda się pana Krzysztofa Zawistowskiego namówić do tego, żeby w Kurierze Wnet publikował jakieś artykuły, ale to pieśń przyszłości. Chwilę porozmawiajmy na temat akcji przekonywania kongresmenów amerykańskich do tego, żeby nie procedowali ustawy, nazwijmy ją reprywatyzacyjnej, czy tej numer 1226.
Tak.
Jak ta akcja wyglądała?
No więc to jest, myśmy zauważyli, że taka akcja ma
czyli
miejsce.
Czyli to był pomysł?
To znaczy się jeszcze przed uchwaleniem ustawy Senatu 447, która jest prawie identyczna do tej 1226, zauważyliśmy, że jest na, jak to się mówi, na agendzie taka możliwość. I myśmy to, niestety nie znaliśmy całej treści tej ustawy, ale z przecieków, które uzyskaliśmy na Kapitolu, dowiedzieliśmy się, że jest to ustawa bardzo enigmatyczna i bardzo niebezpieczna i dotyczy krajów, które podpisały tak zwaną deklarację terezińską, którą, jak wiemy, Polska podpisała w osobie pana ministra Bartoszewskiego. I wówczas, zauważając, że jest to bardzo niebezpieczna sprawa, poprosiliśmy naszych zaprzyjaźnionych, no, to się nazywa staffers, czyli osób, które wspomagają tych senatorów, żeby nas informowali, jak tylko będzie znany tekst. Niestety tekst został ostatecznie ujawniony w dzień uchwalenia tej ustawy. Ona została uchwalona w sposób dosyć zaskakujący, przez aklamację. W czasie sesji Senatu pojawiły się osoby, które przeżyły Holokaust i pokazywały swoje numery i tak dalej. I to było bardzo, bardzo, robiło bardzo dobre wrażenie na tych senatorach i oni niewiele się zastanawiając uchwalili to. Głównymi prowodyrami byli tutaj senatorowie Durbin, McCain i Mark Rubio. McCain powinien wiedzieć, bo on się interesuje sprawami polskimi, więc powinien trochę wiedzieć na ten temat. No, ale on nie ma w swojej konstytuancie, czyli tym swoim okręgu wyborczym w Arizonie, nie ma zbyt wielu Polaków, więc on specjalnie się tam nie przejmuje tymi sprawami. Jakkolwiek wiemy o tym, że on jest nawet dosyć blisko zaprzyjaźniony z polskimi politykami, więc powinien się orientować. Tym niemniej, jak tylko ta ustawa została uchwalona, myśmy zawiadomili o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie, pana ambasadora i kancelarię pana prezydenta i Ministerstwo Obrony Narodowej. Znaczy się, drogą e-mailową wysłaliśmy zawiadomienie do odpowiednich osób.
Była reakcja?
No, nie było reakcji niestety. Poza tym tylko, że potwierdził pan minister obrony narodowej, że przekazał te informacje ze swoją adnotacją, nie wiem jaką, do pana ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego.
Ale potem była akcja Polaków, przekonywania kongresmenów. Ta.
No więc myśmy doszli do wniosku, że dobrze byłoby poinformować się, co Warszawa zamierza w tej materii robić. I nasz przedstawiciel, pan Edmund Lewandowski, który jest jednocześnie przedstawicielem Coalition of Polish Americans. To jest nowa organizacja, która stara się zjednoczyć do działalności politycznej wszystkich Polaków w Stanach Zjednoczonych. W tym oddziały kongresu do tego nawet się dołączają. I pan Lewandowski próbował dotrzeć do odpowiednich osób tutaj właśnie, między innymi w kancelarii premiera, już po zmianach rządowych i 28 grudnia spotkał się też z zespołem zajmującym się zagadnieniami północnoamerykańskimi i Stanów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I w obu przypadkach starano się nas wyciszyć, znaczy proszono nas, żebyśmy nie prowadzili żadnej akcji, że wiedzą, że jest tak, prawda, i że będą w tej materii coś robić. No ponieważ to było dla nas absolutnie niewystarczające i ponieważ to ważne spotkanie miało miejsce 28 grudnia, myśmy już wcześniej doszli do wniosku, że nie możemy zasypiać gruszek w popiele, tylko trzeba rzeczywiście zabrać się. No i w tym celu prezes oddziału kongresu w południowej Kalifornii, który szczerze mówiąc jest motorem tej całej akcji, on się wybrał do Waszyngtonu i tam odwiedził wszystkich 46 kongresmenów z Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów. Znaczy, ustawa musi być zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów. Prezydent nie może podpisać ustawy tylko zatwierdzonej przez Senat Stanów Zjednoczonych.
A jest jakieś dotarcie do prezydenta Trumpa?
To znaczy się, nie ma w jego bezpośrednim otoczeniu Polaków, z tego co się orientujemy. Polacy naciskają bardzo na to, żeby prezydent zauważył, że odegraliśmy no, kluczową rolę, jak to się mówi, pivotal role, prawda, w jego wyborze i pozwoliliśmy mu na wygranie wyborów w tych stanach, które się okazały decydujące. I tutaj naprawdę nie do przecenienia rola jest pani dr Lucy Cannon, która jest Polką, i naciskamy na to, żeby prezydent znalazł dla niej miejsce w swoim gabinecie. Mamy nadzieję, że prezydent usłyszy nasze głosy i też te głosy weźmie poważnie pod rozwagę. Chciałbym powiedzieć tylko, dodać, że zaraz po tej pierwszej wizycie pana Jeśmana, prezesa oddziału kongresu w południowej Kalifornii, mieliśmy zjazd działaczy polonijnych w Waszyngtonie 11 i 12 marca, gdzie właśnie działacze polonijni udali się do biur kongresmenów w Izbie Reprezentantów i tam przedłożyliśmy bardzo dobrze opracowane prawne uzasadnienie, dlaczego ta ustawa jest bublem i dlaczego powinna być zatrzymana. Na zakończenie tylko dodam, że nieoficjalnie wiemy, że bo taką ustawę, która dotyczy spraw zagranicznych, musi zaopiniować również Komisja Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, która Armed Forces Committee, która i z tego, co wiemy, to ona zaopiniowała ją negatywnie, jakoby mogła mieć negatywny wpływ na sojusz amerykańsko-polski.
I tu stawiamy kropkę albo trzy kropki, Krzysztof Zawistowski. Polonia Instytut był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ma pan jutro czas między 9 a 10 rano?
Nie chciałbym dominować Radia Wnet, ale jestem do dyspozycji.
To może się spotkamy na jarmarku Wnet i tam jest Telewizja Republika do nas dołączy i będziemy kontynuować naszą rozmowę, chociaż troszkę zaczniemy ją od początku.
Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jest godzina 8:47.